A Panu Bogu. Ani nie przegrywamy, ani nie wygrywamy w takim razie. No to ja nie wiem, co to jest. Co śpimy, tak? Nie ma walki. Śpi wojsko. A jak śpi, to go wróg okradnie. Powiem mi takie jeszcze jedno świadectwo, które przeczytałem, przysłała jedna siostra. To tak do świadectw. Mówi tak, napisała dzisiaj po raz pierwszy. Kiedyś mi niedawno mówiłem, oni napisała, że zrozumiała, na czym polega nieść krzyż swój i zapierać się siebie i że jest bardzo szczęśliwa z tego powodu. A dzisiaj nie, ona wcześniej, ale ja byłem na urlopie, dzisiaj dopiero to, czy wczoraj odczytałem, napisała, po raz pierwszy doznałam wspaniałości krzyża i mocy krzyża. Została wezwana do dyrektora, jest nauczycielką i myślała, że pójdzie tam po jakieś pochwały albo coś w tym rodzaju, bo się stara, jako chrześcijanka stara się dobrze pracować, a mówi, kiedy siadła, to taki atak, takie słowa nagany, tak ją zbeształ, jak mówi, jak nigdy. Niewinnie, niesprawiedliwie. Coś, co ona powiedziała, obrócono w kłamstwo, że ona okłamała, że jak ona sobie wyobraża, tak, no wiecie, takiego najgorszego w tej mowie tego dyrektora. Ona mówi, a ja tak siedziałam. I zrozumiałam, że muszę zamilknąć i nic nie mówić. Nic się nie bronić. I tak zrobiła. A na koniec powiedziała, jak już on skończył, powiedziała, że przeprasza bardzo. I powiedziała to mówić z taką pokorą i z taką cichością, ale wszystko to miała w sercu. Ona nie musiała udawać, że ona przeprasza, że będzie się naprawdę starać ze wszystkich sił, żeby inne wrażenie robić, żeby nie odnosiło się to tak, żeby tak nie było. Że dziękuję za te słowa i zrobił taki szok, przeżył ten dyrektor. I mówi, że ona wyszła potem z tego, a taką radość miała w sercu, taką radość miała. I mówi tak, nie wiedziałam, wiecie, słuchajcie tego, to jest ważne. Ona mówi, nie wiedziałam, że szczęście, że pokój Boży, że zwycięstwo jest tak blisko, jest tak pod ręką, że to można po prostu można to jest blisko, to jest właśnie w takich okolicznościach. To jak człowiek wie, na czym polega krzyż, to doznaje mocy krzyża. Jeśli nie wie, na czym polega krzyż, to przegrywa, po prostu jest obijany jak... Ona, i wyszłam z taką świadomością, że mi nie... Że mi nie interesuje opinia ludzka. Nie miałam goryczy, nie miałam żalu, nie miałam wściekłości. Mnie interesuje, byłam wolna od tego, co ci ludzie o mnie powiedzieli. Chcę się tylko Bogu podobać. I to mi się tak podobało. Nie wiedziałam, że tak blisko, pod ręką jest tyle szczęścia, jest tyle do wzięcia. I tak wielu chrześcijan biednych jest, ponieważ nie umie wziąć krzyża. Jest pod ręką ich szczęście, jest pod ręką wielkie błogosławieństwo pod ręką, w zasięgu ręki, a oni tego nie znają. Nie znają tej broni. Myślą, że wziąć krzyż to coś okropnego. Zaprzeć się siebie. I nasłuchują tych, którzy mówią, nie trzeba się zapierać siebie. Nie, wszystko Jezus wykonał. Wszystko Jezus zrobił, ty sobie żyj. No biednie to biednie, ale sobie żyj. Wiecie, i to jest pozbawianie ludzi radości. Pozbawianie ludzi szczęścia. Pozbawianie ludzi pokoju Bożego. Ta pieśń, którą przed tobą śpiewaliśmy, przed twoją sługą, mówiła, że krzyż, co tam jest? Nawet mówiłeś w tej zwrotce, tej bogości krzyża. O, ukrzyżowanym być to wieczny dla mnie zysk. Chwała Bogu. Niewielki nawet, niewielki, wieczny. Wieczny. Bo to jest zysk nie tylko w tym życiu, ale zysk na wieki, wieczny zysk. Wieczny zysk. I chwała Bogu, że znamy tą broń, bracia i siostry, że mamy pod ręką takie wspaniałe, wspaniałe rzeczy, które możemy przeżywać w Jezusie Chrystusie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć tak nakreślić obraz, tylko nie wiem, czy mam mówić z jakiego to proroka, żebyście się nie pogubili, żeby może lepiej słuchać na razie. A później przeczytamy, ale tą pierwszą część. I doszło, słowo Pana, które doszło do proroka, do pewnego proroka. I on, jak zwykle, jak każde proroctwo, Bóg mówi wtedy, kiedy wie, że trzeba mówić. Przez proroctwo Bóg mówi wtedy, mówił wtedy, kiedy wie, że trzeba przemówić. Że nie zostało już nic innego, jak powiedzieć przez proroka. Bo Słowo Boże jest zarzucone, tak? Bo życie ludzi jest w rozsypce, bo ustawy Boże są pomijane, lekceważone, bo życie duchowe umiera, czy umarło. I Bóg wie, że to wszystko już zawiodło i to wszystko już jest w rozsypce i ostateczny, że tak powiem, jakby ostateczny sposób, ratunek, Bóg posyła proroka. Wiecie, na przykład dzisiaj wielkie oczekiwanie ludzi wśród ludu Bożego na proroctwa. W Polsce szczególnie. Ja nie mówię o tym, że proroctwa są złym, złą rzeczą. Ja mówię o chorych ludziach i o chorych oczekiwaniach. Najlepiej, żeby na nabożeństwie było 10 proroctw. To jest błogosławione. Jedno kazanie, ale 10 proroctw. Powiem wam, zawsze dla mnie było ważniejsze, żeby było 10 kazań i jedno proroctwo. O wiele lepsza zamiana. I kolejny prorok, kiedy czytamy te proroctwa, to widzimy, w jakiej sytuacji Bóg je posyła też. To nie jest mój wymysł, co mówię teraz. I zobaczcie, jaka była sytuacja w tym narodzie izraelskim, oczywiście za dni tego proroka. Słuchajcie tego, wy starcy, nasłuchujcie wy wszyscy mieszkańcy ziemi. Czy stało się coś takiego za waszych dni, albo też za dni waszych ojców? A więc stała się jakaś rzecz gorsza niż za waszych dni jeszcze, starcy, i za dni waszych ojców. Czy stało się coś takiego strasznego, jak teraz? Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci, wnuki jeszcze, następnym pokoleniom. Co mają opowiadać? Do jakiego stanu doszedł naród izraelski? Do jakiego stanu doszedł lud Boży akurat w tym momencie, kiedy Bóg przez proroka mówi? Co zostało po gąsienicy, to pożarła szarańcza. A więc przyszła najpierw gąsienica, plaga, tak? Zjadła, co miała zjeść, ale jeszcze coś zostało. A Bóg mówi, to, co zostało po gąsienicy, to jeszcze szarańcza zjadła. A co zostało po szarańczy, jeszcze coś zostało może. Jeszcze ktoś miał nadzieję. Pożar konik polny. A co zaś zostało po koniku polnym, mogło coś zostać? No może coś zostało. Ale i to pożarła larwa. Wszystko. Doszczętne zniszczenie. Zobaczcie. Ocudźcie się, pijani. Popatrzcie, kiedy Bóg mówi, ocudźcie się, pijani, i płaczcie. Zawodźcie z powodu moszczu, wy wszyscy, którzy pijecie wino, że odjęty jest od waszych ust. Gdyż moją ziemię naszedł lud, moją ziemię nadszedł lud mocny, niezliczony, który ma zęby jak zęby lwa, spustoszył moją winnicę, połamał moje drzewa figowe, odarł je doszczętnie z kory i zostawił tak, że zbielały jego gałęzie. Zawodźcie jak panna ubrana we włosienicę nad narzeczonym z młodych lat. To jest wielka tragedia, kiedy panna młoda ma zamiast ubrana w welon i suknię ślubną, jest ubrana we włosienicę i płacze, opłakuje swojego męża, tak? To jest wielki dramat. I Bóg mówi, wy tak płaczcie, bo to jest taki dramat. Dom pana pozbawiono ofiary z pokarmów i płynów. Dlaczego pozbawiono dom Pana z ofiary pokarmów i płynów? Bo nie ma pokarmu. Bo zniszczone jest pole, żałobą okryta jest rola, zniszczone jest zboże, moszcz wysechł i zniknęła oliwa. Trwóżcie się, rolnicy, winiarze. Usła, winorość, drzewo figowe zwiędło, granatowe drzewo, palma, jabłoń, wszystkie drzewa polne uschły, a u synów ludzkich znikła radość. Taki stan. Ziarna wyschły pod swymi grudami. zasieli coś. Przykryły to grudy ziemi, ale te ziarna wyschły, nie wzeszły. Gdzie totalna, powiem, tragedia. Spisze są spustoszone, stodoły są rozwalone. Gdyż zboże uschło. Do Ciebie wołam, Panie, ogień, pożar, pastwiska na stepie. Żar słoneczny spalił wszystkie drzewa polne, nawet dzikie zwierzęta ryczą do Ciebie, bo wyschły potoki. Dalej jest napisane, przed nim kraj jest jak ogród Eden, przed tymi wrogami, przed tym sądem Bożym, a po nim jest jak step pusty. Przed nim jeszcze jak Eden, ale po nim jak przejdzie Boża kara, jak przejdzie to przekleństwo, jak step pusty. Nikt też przed nim nie ujdzie. Taka była rzeczywistość, kiedy Bóg uznał, że trzeba posłać proroka i wstrząsnąć, ja powiem, może w ostateczny już sposób tym narodem. Spróbować, powiem, ostatniej szansy. I to jest prorok Joel i w tym wszystkim jest napisane jeszcze tak, to jest Księga Joela, drugi rozdział. I teraz możemy przeczytać dziewięć, bo tak się nie kończy, Bóg tak nie zakończa swoich, powiem, wystąpień. 973 strona. Ten nagłówek jest zatytułowany Odpowiedzią Boga obietnica ratunku. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem i odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu. Oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę i tym się nasycicie. I już was nie wystawię na hańbę między narodami. I oddalę od was wroga z północy i zapędzę go do kraju suchego i pustego, a jego przednią straż do morza wschodniego, a tylną do morza zachodniego, czyli takie rozproszenie tego wroga na wszystkie strony, można być świata. I rozejdzie się po nim smród i zaduch, ponieważ But nie postępował. Nie bój się, ziemio, nie bój się. Raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy nad tym spustoszonym krajem. Raduj się, mówi do nich. Nie bójcie się. Wy zwierzęta polne, którzy nawet zwierzęta krzyczały do Boga. Gdyż zazielenią się pastwiska na stepie, drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorość obficie rodzić będzie. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, w swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej, deszcz jesienny i wiosenny i klepiska będą pełne zboża, a prasy będą opływać moszczem i oliwą i wynagrodzę wam lata szkody i tak dalej. I wiele jeszcze tych słów takich pociechy i nadziei. Jaki dobry jest Bóg. Wiecie, to tylko z Bogiem są takie, powiem, rzeczy możliwe, z naszym Bogiem, że dla ludzi, którzy zaprzepaścili wszystkie ważne wartości, którzy odwrócili się od Boga, dla ludzi, którzy zdradzili Boga i zaczęli żyć jak wszyscy wokół, albo jeszcze gorzej, Bóg, i wszystko jest zniszczone w tym kraju, Bóg mówi, ja tego dokonam. Gdyż Pan dokona, 21 wiersz, nie bój się ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Bo to wielkie rzeczy. Przywrócić z takiego pustkowia, z takiego stepu, przywrócić to, co było, jeszcze nawet mówi, wynagrodzę wam tamte lata, szkody tamtych lat, wynagrodzę wam. I może tak jest, powiem, wiecie, są momenty takie, mogą być takie chwile w naszym życiu, że mocno kuleje nasze życie duchowe. Że było dobrze, a nagle dostrzegamy, że nie jest wcale dobrze. Z czymś, może nie całkiem, totalnie we wszystkim, ale z czymś. Z czymś bardzo ważnym, z czymś bardzo istotnym. Na przykład było dobrze, byłaś, czy byłeś gościnny, z radością przyjmowałeś gości na przykład, tak? I możesz dostrzec po jakimś czasie, rok, dwa, trzy, pięć, że to już jest nie twoja domena wcale. Ani radości, ani gościny, nic, co ci już w ogóle nie sprawia radości. Może jeszcze tylko na obronę mówisz, przecież kiedyś byłem gościnny, kiedyś to ja przodowałem w tym, tak? Co to? Komu to potrzebne, takie usprawiedliwianie? Możesz dostrzec, że to już jest ruina. Może kiedyś ktoś był aktywny w modlitwie, było to jego mocną stroną, kwitło. Życie modlitewne, reagował na potrzeby ludzi, reagowałeś na to, kiedy ktoś mówił, że potrzebuje pomocy. Kiedy ktoś prosił o modlitwę, ty reagowałeś, reagowałaś jak dziecko Boże. Możesz dostrzec za jakiś czas, że to jest ruina już. Że nie chce ci się. Nie masz serca do tego. Chciałoby ci się, ale serca nie masz. Czemu kiedyś miałaś serce, czy miałeś serce, a teraz nie masz? Kiedyś było to takim, powiem, jak woda tryskała, że człowiek się modlił i angażował się i mógł płakać z kimś. Nawet nie mówiąc mu o tym, że płaczesz z nim, bo to nie o to chodzi. To chodzi, żeby się modlić w swoim domu. A teraz można mówić, nie, to jest ciężkie, nie mam siły, mam tyle swoich problemów. Może kiedyś Słowo Boże było jak tryskające potoki. Ta siostra napisała, Słowo Boże jest dla mnie jak tryskające źródła. Ja bym podkreślała co drugie słowo. Chwała Bogu. To jest piękny stan. Może też mówisz, ja też takie coś miałem. A masz? Cały fragment. I nic nie tryska. Może kiedy żeśmy zamierzali, czy rozpoczynali nasze posty wtorkowe, może byłeś chętny i z radością. A dzisiaj szukasz byle przyczyny, żeby nie pościć. Byle co tam, byle co. Źle się czuję. Piękna, to jest kochani, to jest ekstra usprawiedliwienie. Źle się czuję. Może od nadmiaru jedzenia się źle czujesz, ale piękna, źle się czuję. Nie dam rady. Prawda? Wszystko może, jeśli człowiek jest na nie, wszystko pasuje. Prawda? Wszystko pasuje. To znaczy, że coś się rozwaliło. To znaczy, że coś uschło. Może było i tak, i daj Boże, że było tak, że nawet niechętnie, albo z trudem, a teraz z radością. Teraz już pojąłeś, na czym post polega, teraz już zrozumiałeś, jak jest dobrze pościć i modlić się. Mało to, jak jest dobrze znaleźć w tym życie, znaleźć w tym radość, a nie ciężar, który, jej kochany, ile też lat będzie? Rokini Anna trwała w postach i w modlitwach. Jak myślicie, ona była tak zmęczona tymi postami i tak narzekała przy każdej okazji, że ona musi w modlitwach i w postach, że nie wiem, tak? Znaleźć w tym radość, nauczyć się. Może trzeba, ja myślę, że trzeba przejść ten okresy zniechęcenia, okresy różnych walk, okresy różnych, powiem, filozofii, które tam diabeł podsuwa, żeby w końcu dojść do tego, że to jest dobra rzecz. Bo Jezus powiedział, kiedy mu zarzucili, dlaczego twoi uczniowie, Jezu, nie umytymi rękami, dlaczego nie poszczą? To jest powiedział, to nie jest ich sprawa. Mój lud nie będzie pościł, bo ma mnie. Jak on powiedział? Teraz nie poszczą, bo mają mnie. Ale przyjdzie czas, gdy mnie nie będzie, że co będą robić? Co będą robić? Będą pościć. Prawda? To nie jest wymysł. I może to upadło, może to jest takim w naszym życiu, może atmosfera w naszym domu kiedyś była dobra, a teraz już jej nie ma. I mamy z tego powodu niedosyt. I chcielibyśmy tej odpowiedzi Boga, chcielibyśmy tej obietnicy ratunku, prawda? Chcielibyśmy usłyszeć, mało usłyszeć, chcielibyśmy, żeby przyszło, żeby Pan powiedział, wtedy Pan zapłonął gorliwością. Wtedy Pan zapłonął gorliwością. Popatrzcie, Pan Bóg zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I może myślisz, Boże mój, tak w moim życiu, jeśli coś widzisz takiego, to zmiłuj się, zapłoń gorliwością swoją, bo to tylko Ty możesz zmienić. Bo to tylko Ty możesz dokonać takich wielkich rzeczy w moim życiu. I stało się tak w życiu tego narodu, że Pan zapłonął gorliwością. Jak to się dzieje, kiedy, że ten Pan nagle zapłonął gorliwością? Lata trwała ta klęska, to nie mogło trwać miesiąc ani tydzień. Że zdążyły być wszystkie rozwalone stodoły, spichlerze, że wyschło wszystko i trawy, i pastwiska, a później drzewa, i oliwy już nie było, i niczego już nie było, że przyszła szarańcza, to nie przyszło godzinę po godzinie. To trwało. To było totalne spustoszenie, że nawet dzikie zwierzęta ryczały w stronę Boga. Bo wyschły strumienie, bo wyschły źródła. I teraz przychodzi nagle czas, że Bóg zapłonął gorliwością. Dlaczego zapłonął gorliwością? Jak to się dzieje? Jak, co steruje tym, że Bóg zapłonął swoją gorliwością? Co musi zajść w niebie, nie wiem, w kosmosie, żeby Bóg zapłonął gorliwością? Ciekawe pytanie, prawda? Ja tak specjalnie o tym mówię i to akcentuję. Co? No, trzeba czekać, aż Bóg zapłonie gorliwością. Wiecie, ta odpowiedź jest to, co powiedzieliście, bo nie słyszałem? Wołanie. O, widzisz, no, może czytałaś ten wiersz. Tu jest, ja specjalnie opuściłem ten fragment przed tym. 2 rozdział i 12 wiersz. On jest przed tym, zanim jest napisane, że Pan zapłonął gorliwością. 12 wiersz i ten ustęp do 17. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan. To po tej całej pustyni, po tym wszystkim, kiedy Bóg mówi, tak, 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 tak się dzieje. Zobaczcie, co się stało z waszą ziemią, ale wszakże jeszcze teraz mówi Pan przez proroka. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem. W poście, płaczu i narzekaniu, czyli w pokucie. Rozdzierajcie, to jest, wiecie, taki chyba, powiem, taki złoty wiersz tego Joela, tej księgi. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. To jest, ja bardzo kocham ten wiersz, ponieważ to był wiersz, który mnie przyprowadził do pokuty. W Koszalinie, na górze, w kościółku, takim w nabożeństwie tygodniowym, Zbyszek Rutkowski czytał ten wiersz. I on rozdarł moje serce. Ja wtedy zrozumiałem, że nie mam udawać płaczu. I nie mam tylko tak powierzchownie płakać, bo trzeba płakać. Bo jak się człowiek jeszcze nie nawrócił, a ma już 17 lat, to trzeba już trochę chyba płakać. Ja zrozumiałem, że to nie szaty trzeba rozdzierać. Serce trzeba rozdzierać. Serce musi być rozdarte. Rozdarte, nie tylko otworzone. Tak, ile będę chciał, tak kulturalnie otworzone. Włącz telefon. Robert. Włącz telefon. A ty masz. Siostra nas słucha z Gdyni. Ja zrozumiałem, że ja muszę mieć rozdarte serce. A nie tak uchylić, Panie Boże, zajrzyj. Ale wszystkiego nie ruszaj. Zostaw. Nie. Ja zrozumiałem, że to trzeba rozedrzeć serce, nie szaty. Pozwolić Bogu, żeby tam zajrzał do tego serca. I nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal Mu karania. I żal Mu karania. To nie znaczy, że przestanie karać. Będzie karać, jak trzeba karać. Chociaż Mu żal karania. Woli nie karać. I mówi, nawróćcie się do Pana. On ich nie zostawił z tym, wiecie, z tym. On ich nie zostawił z tym. Z tym obrazem spustoszenia. Powiedział, i to jest za wasze winy, amen. I skończ, Joelu. To było straszne. A Bóg ich z tym nie zostawia, bo Bóg nigdy nie zostawia. Wiecie, jeśli ktoś tak mówi i zostawia tylko potępienie, to nie mówi Bóg. Kto wie, może zlituje, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo. I pozostawi błogosławieństwo, żebyście mogli składać ofiarę z płynów i pokarmów Panu waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu, na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Jak to dobrze, że kiedyś i do dzisiaj w Izraelu tak jest. W tych pobożnych rodzinach, że można było zwołać, powiedzieć, dzieci, chodźcie, idziemy. I dzieci szły. I żadne z dzieci nie odpowiedziało ojcu, to jest, im się nie chce. Tak Bóg wykształtował ten naród. Tak Bóg nauczył ojców wychowywać swoje dzieci. Zobaczcie, jak dzisiaj są dzieci wychowane. Chodź na nabożeństwo. Nie chce mi się. Chodź, mam co innego do roboty. Jaka szkoda, że zginęły te czasy. Ale czy nie próbować? A może bez dzieci nie da się? A może bez dzieci, bez rodzin nie ma co iść do Boga? To bardzo wiele kosztuje naszego życia. To bardzo wiele kosztuje naszego serca. To kosztuje wiele cierpliwości i to trzeba wiele mądrości i wiele łaski od Boga, żeby wychować dzieci. Żeby gdy powiesz, idziemy dzieci, to pójdą. Kochani, powiecie, to jest dzisiaj niemożliwe. Wiecie, to jest dzisiaj niemożliwe, takich dzieci dzisiaj nie ma. Albo są to wyjątki. Wiecie, dlaczego są wyjątki? Wiecie, dlaczego nie ma generalnie takich dzieci? Wiecie dlaczego? Bo ich wychowuje świat. Bo pozwalajmy na to, że świat wychowuje nasze dzieci. Oglądają filmy, a tam są zbuntowane dzieci. Idą do szkoły, oglądają zbuntowane dzieci. I oni się uczą. Czytają książki, a tam bohaterowie to są zbuntowane dzieci. Bo wstyd jest być grzesznym dzieckiem dzisiaj. Diabeł wywrócił prawdę Bożą. I wstyd jest, dla nich jest hańbą posłuchać rodziców. Ale dlaczego? Ponieważ na okrągło, gdzie tylko głowę nie obrócą, są wychowywani właśnie w ten sposób. A na to, że są wychowani, godzą się dzisiaj dorośli. Ja dzisiaj przeczytałem, wydrukowałem taki, chciałem nawet przeczytać, ale zapomniałem o tym. Może przeczytam to we wtorek. Takich dwa artykuły bardzo ciekawe, interesujące. Jeden z nich mówi o tym, jaki wpływ na dzieci, na stan psychiczny dzieci ma pozwolenie, ma to, że ludzie dorośli, że rządy i ludzie dorośli usankcjonowali konkubinaty. I ludzie, w ogóle dorośli ludzie, patrzą na to jak na coś normalnego. Bez ślubu. Mówią, co za moc ma obrączka? Ona tylko ma taką moc, ile kosztuje. No dosyć drogo kosztuje. No ale to wszystko, co ta obrączka ma. Po co nam ślub? My żyjemy tak. I są przedstawione badania, wyniki badań dzieci, które różnicy między dziećmi w rodzinach, a dziećmi w konkubinatach. Już nie mówię o tych, gdzie w ogóle samotnie wychowują. To jest w ogóle tragedia. Kochani, kiedy przeczytam to, żeby zobaczyć, jaki jest straszny obraz, jaką straszną krzywdę wyrządza się tym dzieciom. A co normalnie, mają razem rosną, razem mieszkają. Ale to jest Gehenna, kochani. To jest coś strasznego. To nie jest tak, że no może tam 3% takich dzieci to jest bardziej... Nie, to idzie w dziesiątki, to idzie w 50, w 70% strasznych rzeczy. Te dzieci popadają, bo jak już nie będę mówił, ale jak na przykład dorosną, czy są już większymi, popadają w alkoholizm, w narkomanię. I teraz różnica między dziećmi, które mają normalne rodziny, a procent tych dzieci, które mają normalne rodziny, a potężne, to nie jest, że tych jest 20, a tych jest 25. 60% spośród wszystkich dzieci, 66, 70% właśnie z takich. Wiecie, świat pozwala na to, wiecie, świat pozwala na to. I się później dziwi, że nie można tak, jak to jest napisane. Bracia i siostry, my musimy naprawdę, może trzeba nam rozedrzeć szaty, przepraszam, serca, może nam trzeba zwołać święty post, nam w domu, w sercu swoim, w naszym życiu. Może trzeba. Może trzeba przyjść do Pana w poście, w płaczu i w narzekaniu. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie. Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Co one mają do Bożych planów? Można by powiedzieć. Co one mają do Bożego błogosławieństwa? Co mają dzieci? Niech bajki oglądają. Kochani, popatrzmy, to jest obraz, wiecie, Bóg to mówi do ludu. Jakie to jest wszystko ważne, prawda? Jakie to jest ważne? Niech oblubieniec wyjdzie ze swojej komory, a oblubienica ze swojej komnaty. Niech kapłani, słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie. Co, wiecie, zobaczcie, co mamy zrobić. Mamy zawołać, zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem. Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie. Nad moim domem, zmiłuj się, Panie. Panie, zmiłuj. To znaczy, wiecie, to jest piękne słowo, zmiłuj się. Ty to samo słowo mówi, że ty nic niemu nie dasz za to. Nie wykupisz tej miłości, tego zmiłowania. Nie kupisz go, bo się go nie kupisz. Zmiłuj się po prostu, Panie, ja nie mam nic. Jestem bezradny czy bezradna. Panie, zmiłuj się. Tak jak ten ślepy wołał, zmiłuj się nade mną, co on miał, żeby zapłacić Jezusowi, żeby go zainteresować. Co on miał? Nic nie miał. Wrogów tylko miał dookoła, którzy mówili mu, zamknij się. Ale nawet taki odrzucony mógł wołać, zmiłuj się, Panie, nade mną. Ja wiem, że jesteśmy bezradni, bo przecież co my możemy zrobić? Kiedy nasze dzieci wybierają świat. Ale możemy wołać tak właśnie rozdartym sercem, zmiłuj się, Panie. Panie, zmiłuj się, to tylko to zostaje, zmiłuj się. I oni tak mieli wołać. I to jest wszystko, co Bóg chciał od nich. Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie. Nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. I wtedy jest ten 10 wiersz. Chwała Bogu, wtedy zapłonął Pan gorliwością o swój lud. Chwała Panu Bogu. Taki dobry jest nasz Pan, bracia i siostry. I warto jest podjąć każdy bój, bracia i siostry. Warto jest podjąć, powiem, każdy trud zaratowania swojego domu. Dla odnowienia swojego życia, bo to nie tylko o domy, myślmy o dzieciach naszych, ale o nas samych. To, co legło w gruzach w naszym życiu, to, co już nie funkcjonuje tak jak kiedyś, a powinno funkcjonować lepiej, a nie gorzej, prawda? Bo my mamy wzrastać we wszystkim. Nie ma być tak, że coś wzrosło i było dobre i owocowało 5 lat temu, teraz umarło. To nie u Boga. Właśnie jest czas dobrego owocowania, a później już takie jabłuszka, byle jakie, nawet ci nie nadają do jedzenia. W świecie tak jest, w przyrodzie nawet tak jest, ale nie u Boga. Jeszcze w starości, w sędziwości, jest napisane tak, wydają owoc. Po to was powołałem i wysłałem, abyście szli i wydali owoc, a żeby owoc wasz był trwały. Zmiłuj się, Panie. To jest piękna modlitwa. Ale człowiek musi mieć, ja wiem, pokorne serce, żeby tak powiedzieć do Boga. Człowiek musi uznać swoją biedę. Człowiek musi uznać swoją małość. Tak z serca. Rozedrzyjcie serca, nie szaty. Bo można szaty rozerwać i pokazać, że jestem pokorny. Ale Bóg patrzy na serce i bada głębokości serca. Bóg bada, przenika głęboko, tak? Bada nerki nasze, bada myśli nasze. Bóg bada nas głęboko. I może wiele razy, może w czymś wołaliśmy, ale to było rozdzieranie szat. A trzeba rozdarcia serca. Wiecie, trzeba rozdarcia serca. I wtedy przychodzi ta Boża odpowiedź. Wtedy Pan zapłonął gorliwością, a więc nie trzeba czekać na ten jakiś taki wspaniały czas przebudzenia. I kiedy on będzie? I kiedy on będzie? Pan powiedział. I taka jest zasada. Zwołajcie. Dobrze by było, gdyby Duch Święty skazał w naszym życiu te rzeczy, które trzeba odnowić. Te rzeczy, które są pogryzione przez szarańcze już może. Dobrze by było, żeby Duch Święty pokazał. Zapytajmy, to nam pokaże. Przyjdźmy do Pana, to nam na pewno powie. Tam, gdzie jest smutek dzisiaj, tam, gdzie jest taka bieda, Pan Bóg powiedział dalej, nie bój się, czytaliśmy to, nie bój się, ziemio, raduj się i wesel. Raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Chwała Panu Bogu. Pan dokona wielkich rzeczy. Czy dzisiaj też może dokonać wielkich rzeczy? Czy już nie jest w stanie? Pan dokona, wiem, to jest Bóg Wszechmogący, wspaniały Bóg nasz. I wołajmy, żeby Pan dokonał wielkich rzeczy, bo to trzeba wielkich rzeczy, wiecie, żeby się pozmieniały te nieruszone, nieporuszone do tej pory rzeczy. To trzeba naprawdę wielkich rzeczy, bo tylko Bóg może tego dokonać. W moim życiu, w życiu mojego domu, w życiu zboru naszego, tylko Pan może dokonać tych wielkich rzeczy i mu będzie chwała. Amen.